Czytamy list do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 14, który mówi nam, czego Jezus dokonał na krzyżu poprzez swoją śmierć. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedna ofiara to ta, którą Jezus złożył na krzyżu z samego siebie. I przez tą jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To znaczy, że zabezpieczył każdą potrzebę teraz i w wieczności, w każdej dziedzinie, w życiu każdego, kto mu zaufa. Niczego więcej nie musiał robić. Uczynił wszystko. To jest jedna, zupełna i całkowicie wystarczająca ofiara. To była pierwsza część tego wersetu. Następnie jest mowa o tych, którzy są uświęceni albo oddzieleni dla Boga, czy jeszcze inaczej pociągnięci bliżej Boga. Jest to stały, nieprzerwany proces. To, czego Jezus dokonał, stało się raz na zawsze dla wszystkich. Jest całkowite i kompletne, ale nasze uznanie tej ofiary, docenienie i jej przyjęcie jest progresywne. Musimy jednak zacząć od przyjęcia faktu, że ofiara jest całkowita i kompletna. Kiedy usługuję w krajach trzeciego świata, co robię dość często, staram się używać bardzo prostych ilustracji, aby pomóc ludziom w zrozumieniu tego, o czym mówię. W gruncie rzeczy te same proste ilustracje pomogą też ludziom w Nowej Zelandii, chociaż ludzie w Nowej Zelandii mogą do końca nie zdawać sobie z tego sprawy. Tak więc chcę podzielić się z wami dwoma ilustracjami, których używam. Przede wszystkim z Pakistanu, gdzie byłem 1,5 roku temu. Pakistan jest w 98% krajem muzułmańskim. Zamieszkują go 84 miliony ludzi. Chrześcijanie, a są oni tylko nominalnymi chrześcijanami, stanowią bardzo małą, uciskaną i pogardzaną mniejszość. Ale Pan otworzył drogę dla mnie i Ruth oraz 5-osobowej grupy, a więc mogliśmy spędzić 9 dni w 3 głównych miastach zwiastując Słowo Boże. Z góry zostało zapowiedziane, że będziemy się modlić za chorych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Karachi, który jest głównym portem miastem liczącym około 8 milionów mieszkańców. Zanim poszliśmy na spotkanie, lider grupy, która nas zaprosiła, grupy ubogich, miejscowych pakistańskich chrześcijan, zabrał nas, żeby pokazać chrześcijańską część Karachi. Widziałem w życiu wiele nędzy, ale takiej nędzy i takiego brudu dotąd nie spotkałem. Na sam widok można się było rozchorować. Miałem mały przykład tego, co to znaczy być chrześcijaninem w muzułmańskim kraju. Ogłoszono, że w Karachi będziemy mieć tylko jedno spotkanie, bowiem już wcześniej byli tam inni kaznodzieje. Następnie mieliśmy pojechać do tych części kraju, gdzie dotąd nie było jeszcze innych kaznodziei. Tak więc zapytałem lidera, gdzie odbędzie się nasze pierwsze spotkanie. Odpowiedział, że w ich kościele. Widząc status ekonomiczny tych ludzi, zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać. Zapytałem go jeszcze, ilu ludzi się spodziewa. Powiedział, że około 600. A ilu jest w stanie pomieścić twój kościół, spytałem. Powiedział, że 300. Nie starałem się dociec, jak to będzie wyglądać. Zapakowali nas do małego mikrobusu i zawieźli na miejsce w Karachi, gdzie organizowano spotkanie. Zgodnie ze zwyczajem Pakistańczyków spóźniliśmy się godzinę. Kiedy zbliżyliśmy się do miejsca, gdzie był kościół, którego nigdy nie zobaczyliśmy, na głównym skrzyżowaniu, to nie były główne drogi, były nieutwardzone, znajdowało się około 3000 ludzi. Byli po prostu stłoczeni na tym skrzyżowaniu. To była cała parafia. Powód, dla którego wszyscy przyszli, był prosty. Słyszeli, że będziemy się modlić o chorych. Przepuszczono mnie przez tłum i postanowiono na maleńkiej platformie, wystarczająco dużej, żebym się tam zmieścił wraz z kazalnicą i moją Biblią. Byłem z wszystkich stron otoczony przez Pakistańczyków. To znaczy nie było miejsca, nie było żadnych przejść, nie było niczego. A wszyscy kucali na ziemi. Pomyślałem sobie, Boże, co ja mam im powiedzieć? I Bóg dał mi myśl, którą się z wami też podzielę. Powiedziałem do nich, gdybyście byli głodni, a ja byłbym właścicielem gaju pomarańczowego, to są dwie rzeczy, które mógłbym dla was zrobić. Mógłbym wziąć jedną pomarańczę z gaju i dać wam, co tylko chwilowo oszukałoby wasz głód. Drugą rzeczą, którą mógłbym zrobić, to zabrać was do mojego gaju pomarańczowego, pokazać wam drzewa pełne owoców i powiedzieć, częstujcie się. Następnie powiedziałem, dzisiaj wieczorem zabieram was do gaju pomarańczowego, a wy możecie częstować się do woli. To samo chcę uczynić dzisiaj wieczorem. Zabieram was do gaju pomarańczowego. Gajem pomarańczowym jest prawda o krzyżu. W dalszym ciągu mówiłem do nich w krótkim zarysie o tym samym, o czym będę mówił dzisiaj do was. A następnie powiedziałem, ilu z was chce przyjąć Jezusa jako osobistego Zbawiciela? Przypuszczam, że wstała połowa ludzi, to jest około 1500. 500 lub więcej z nich było muzułmanami. Nie mam czasu teraz, aby tłumaczyć wam różnicę między islamem a chrześcijaństwem, ale oni nie wierzą w to, że Jezus umarł na krzyżu. Nie uznają także tego, że Jezus jest Synem Boga. Kiedy ci ludzie wstali, poprowadziłem ich, oczywiście przy pomocy tłumacza, w modlitwie i poprosiłem, żeby powtarzali za mną. Zacząłem modlitwę w ten sposób. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Oni wszyscy powtarzali te słowa głośno za mną. Nie mówię, że oni wszyscy zostali zbawieni, ale doprowadzenie 500 lub więcej muzułmanów w muzułmańskim kraju w obecności innych muzułmanów do wypowiedzenia takiego wyznania mogło zostać osiągnięte tylko przez moc Ducha Świętego. Potem powiedziałem sobie, że musimy zrealizować naszą obietnicę modlenia się o chorych. W żadnym wypadku nie było możliwe, aby się do nich dostać. W każdym przypadku zabrałoby to całe godziny. W związku z tym zapytałem się, ilu z was chce, abym modlił się o wasze uzdrowienie? Myślę, że 90% podniosło ręce. I myślę, że rzeczywiście byli chorzy. Ludzie w Pakistanie są chorzy. Tam nie ma wielu naprawdę zdrowych ludzi. To jest bardzo typowe dla wielu krajów trzeciego świata. Powiedziałem do nich, będę się modlił za was. I chcę, abyście, jeśli macie jakąś chorą część ciała, położyli na nie swoją rękę. A kiedy będę się modlić, wieście, że Bóg się was dotknie. Modliłem się, wszystko było tłumaczone na język urdu. A gdy skończyłem, pomyślałem, że powinienem coś z tym zrobić. Więc pytałem. Ilu z was wierzy, że Bóg was uzdrowił? Kilka osób, raczej nieśmiało, zaczęło podnosić ręce w górę. Ale nagle powstało jakieś zamieszanie kilka metrów przede mną. Jeden z pakistańskich chrześcijan zszedł tam i odkrył, co się stało. 12-letni muzułmański chłopiec, który urodził się głuchoniemy i nigdy nie słyszał ani nigdy nie mówił, w czasie mojej modlitwy odzyskał słuch i zaczął mówić. Wprowadzono go na podium i nagle całe to miejsce stało się jak oszalałe. Każda kobieta w tym zgromadzeniu była przekonana, że powinniśmy włożyć na nią ręce. Nie pytały nas nawet o zgodę, po prostu brały nasze ręce i kładły sobie na głowę. Wieści rozchodzą się szybko. I w następnym miejscu, do którego przybyliśmy, tłum był już 16-tysięczny. I miejscowi Pakistańczycy szacowali, że w ciągu 9 dni około 8 do 9 tysięcy ludzi modliło się o przyjęcie zbawienia. Rok później lider grupy pakistańskiej powiedział nam, że przed naszym przyjazdem był odpowiedzialny za 5 zborów, a w rok po naszej wizycie był już odpowiedzialny za 18 zborów. Oni zostali zabrani do gaju pomarańczowego. Rozumiecie, o czym mówię? Jeśli dobrze pamiętam, trochę wcześniej niż w Pakistanie byłem w Zambii. Było tam 7 tysięcy Afrykańczyków, głównie liderów. Planowałem nauczać ich na temat krzyża w sposób usystematyzowany i robiłem to z powodzeniem przez 6 przedpołudni. Powiedziałem wtedy do nich, wszyscy oni byli nominalnymi chrześcijanami, Bóg ma cudowny magazyn i jest on pełen wszystkich rzeczy, których moglibyście kiedykolwiek potrzebować, czy to duchowych, materialnych, czy fizycznych. Teraz lub w wieczności ma po prostu wszystko, co potrzebujecie, ale ten magazyn ma zarządcę i żeby wydobyć z niego cokolwiek, musicie zaprzyjaźnić się z nim. Wiecie, jak nazywa się ów zarządca? Niektórzy z nich odpowiedzieli: Jezus. Odpowiedziałem na to: dobra odpowiedź, ale nie zupełnie. Zarządcą magazynu jest Duch Święty. Wszystkie dobra Boga Ojca i Syna znajdują się w rękach Ducha Świętego. To bardzo ważne, abyśmy rozumieli tę prawdę. Widzicie, możecie posiadać wszystkie właściwe doktryny. Możecie znać wszystkie dobre teorie. Możecie wypowiadać tylko poprawne rzeczy. Ale zdobyć możecie tylko tyle, ile weźmiecie od Ducha Świętego. On zarządza magazynem. Następnie powiedziałem do nich: Duch Święty posiada jeden klucz, którym można otworzyć magazyn. Tylko jeden. I ma on specjalny kształt. Wiecie, jaki to kształt? Nie odgadli. Więc powiedziałem im, że to krzyż. I tylko wtedy, kiedy Duch Święty użyje krzyża, aby otworzyć magazyn, skarby Boże staną się dostępne dla was. To był mały wstęp do tego, o czym chcę was dzisiaj nauczać. Sądzę, że powinienem to podeprzeć przykładami z własnego doświadczenia. Wspominałem już dzisiaj wieczorem o tym, że poznałem Pana około północy w wojskowym baraku, kiedy służyłem w armii brytyjskiej podczas II wojny światowej. Byłem takim nieuświadomionym poganinem, że nie wiedziałem nawet, że należy pójść do kościoła, aby przyjąć zbawienie. Więc zanim cokolwiek mogło się wydarzyć, zostałem zbawiony w wojskowym baraku. Około 10 dni później zostałem ochrzczony w Duchu Świętym w tym samym wojskowym baraku. Nikt mi nie powiedział, że muszę pójść do kościoła, aby zostać ochrzczony. W ciągu 24 godzin Bóg dał mi dar tłumaczenia języków. Nie wiedziałem, że trzeba oczekiwać 6 miesięcy, aby otrzymać duchowy dar. Wkrótce potem dowództwo armii wysłało mnie do Afryki Północnej. I 3 następne lata spędziłem na pustyni Afryki Północnej. W tym czasie zachorowałem na chorobę skóry, której lekarze nie mogli wyleczyć. Jeśli dostaniecie małą książeczkę pod tytułem Butelka Bożego Lekarstwa, znajdziecie tam moje osobiste świadectwo o tym, jak w końcu przyjąłem uzdrowienie. Wysyłano mnie z jednego szpitala do drugiego i skończyłem w brytyjskim szpitalu wojskowym w Abla nad kanałem Suezkim. W owym czasie w Kairze mieszkała bardzo niezwykła kobieta. Była brygadierem w Armii Zbawienia, ponieważ jej mąż był brygadierem. A w tej organizacji wdowy przyjmują po mężach stopnie. Miała 76 lat i była bardzo niezwykłym, jak na owe czasy, żołnierzem Armii Zbawienia, dlatego że mówiła innymi językami. Była tak bojowa w sprawie mówienia językami, jak salwacjoniści zwykle bywają bojowi w kwestii zbawienia. Ona 25 lat wcześniej także przyjęła Boże uzdrowienie z malarii, kiedy przebywała w Indii i od tamtej pory nie przyjmowała lekarstw. Spotkałem ją raz i ta wartościowa kobieta, za którą zawsze będę dziękował Bogu, usłyszała o brytyjskim żołnierzu, chrześcijaninie leżącym w szpitalu. Zorganizowała małą grupę brytyjskiego żołnierza, chrześcijanina, do prowadzenia samochodu, mały samochód, pewną Amerykankę w wieku 30 lat, współpracowniczkę z Oklahomy i przyjechali do Abala, gdzie leżałem. Zaparkowali samochód przed szpitalem i kobieta, brygadier, weszła na oddział szpitala w tym swoim czepku, wstążkach i uniformie. Zastraszyła pielęgniarkę i uzyskała zgodę na moje wyjście ze szpitala i rozmowę w samochodzie. Tak więc znalazłem się, niepytane czy tego chcę, czy nie, na tylnym siedzeniu w małym czteroosobowym samochodzie. Z przodu siedział kierowca, obok niego brygadier Armii Zbawienia, natomiast amerykańska misjonarka obok mnie z tyłu. Brygadier powiedziała: módlmy się. A kiedy brygadier tak powie, to się modlisz. Zaczęliśmy się modlić. A wtedy Amerykanka obok mnie zaczęła się trząść. Czułem, jak całe jej ciało wibruje. I nagle zaczęła mówić innymi językami. Oczywiście wiedziałem, co to było. Następnie ja zacząłem się trząść. I wkrótce wszyscy ludzie w samochodzie się trzęśli, a nawet samochód. Wyglądało to tak, jakby jechał wyboistą drogą z prędkością 50 mil na godzinę, ale się nie poruszał i silnik nie pracował. Wiedziałam, że to Bóg przyszedł do tego samochodu. Co więcej, z pokorą przekonałem się, że przyszedł ze względu na mnie. Po przesłaniu lub wypowiedzi w obcych językach kobieta zrobiła coś, o czym wiedziałem, że było tłumaczeniem, interpretacją. Nowozelandczycy prawdopodobnie nie zrozumieliby jej, ale ja byłem bardzo brytyjski. To znaczy, ja mówiłem językiem speakerów z BBC. I nie miałem kontaktu z wieloma Amerykanami. Ta wspaniała kobieta była z Oklahomy i wiadomo, że w Oklahomie nie mówią tak jak wykładowca w Cambridge. Ale kiedy ona zaczęła swoje tłumaczenie, był to po prostu najpiękniejszy język angielski. Studiowałem Szekspira i byłem wielkim wielbicielem szekspirowskiego języka. Po prostu zachwycała mnie jego elegancja. W trakcie tłumaczenia ta kobieta wypowiedziała słowa, których nigdy nie zapomnę. Są dla mnie ciągle tak żywe, jak wtedy w 1942 roku. Chcę, abyście je usłyszeli, bo wywarły ogromny wpływ na moje życie, zmieniając je. Rozważ dzieło Golgoty. Dzieło doskonałe. Doskonałe pod każdym względem. Doskonałe w każdym aspekcie. Zgodzicie się, że był to bardzo elegancki język. Większość ludzi nie tworzy takich zdań. Co więcej, przemówiło to do mnie w szczególny sposób, ponieważ studiowałem język grecki przez wiele lat i byłem też dobrze zaznajomiony z greką Nowego Testamentu. Kiedy czytacie Nowy Testament, zobaczycie jedną z ostatnich wypowiedzi Jezusa na krzyżu: wykonało się. W grece jest to jedno pojedyncze słowo, tetalestai. Stanowi ono czas przeszły dokonany czasownika oznaczającego zrobienie czegoś w sposób doskonały. Można to rozwinąć następująco. To jest doskonale doskonałe. To jest całkowicie wykonane. Tak więc, kiedy Duch Święty powiedział: rozważ dzieło Golgoty, dzieło doskonałe, doskonałe pod każdym względem, doskonałe w każdym aspekcie, to mój umysł mi powiedział, że jest to komentarz Ducha Świętego do wyrażenia wykonało się. Zdałem sobie sprawę, że Duch Święty pokazuje mi, że gdy pojąć, co dokonało się na krzyżu, wszystkie moje potrzeby mogłyby zostać zaspokojone. Nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbym otrzymać, jeśli jej potrzebuję. To było objawienie. Wysiadłem z tego samochodu tak samo chory, jak wsiadłem. Ale Bóg pokazał, gdzie jest odpowiedź na mój problem. Z tym właśnie chcę się podzielić z wami dzisiaj wieczorem. Jutro wieczorem będziemy mieć nabożeństwo uzdrowieńcze i ufam, że wielu otrzyma uzdrowienie. Ale mam wątpliwości, czy wszyscy zostaną uzdrowieni. Bóg nie uzdrawia wszystkich cudownie podczas nabożeństwa. Jest wiele różnych sposobów, aby przyjąć uzdrowienie. Ja otrzymałem moje uzdrowienie po tym objawieniu. Zostałem uzdrowiony poprzez słowa Księgi Przypowieści Salomona, rozdział 4, wersety od 20 do 22. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Drugim znaczeniem słowa lekarstwo jest zdrowie. Powiedziałem do siebie, jeśli Bóg poprzez swoje słowo zapewnił zdrowie lub lekarstwo dla całego mojego ciała, to nie ma w nim miejsca dla choroby. Podszedłem do tego bardzo prosto. Postanowiłem, iż będę przyjmować Boże Słowo jako moje lekarstwo. Byłem sanitariuszem w Królewskim Korpusie Medycznym, więc wiedziałem, w jaki sposób przyjmuje się lekarstwa. 3 razy dziennie po jedzeniu. Tak właśnie przyjmowałem Boże Słowo jako lekarstwo. 3 razy dziennie po posiłku. I to zrobiło swoje. Uzdrowiło mnie całkowicie i trwale w jednym z najbardziej niezdrowych klimatów na Ziemi. Oto co chcę wam powiedzieć. Bóg ma swój sposób, aby was uzdrowić. Ale niezależnie od sposobu, w jaki przychodzi uzdrowienie, podstawą jest to, co Jezus wykonał na krzyżu. Nie chcę wam oferować tylko pomarańczy. Chcę was zaprosić do sadu. Jeśli już tam raz wejdziecie, to możecie chodzić wzdłuż i wszerz i częstować się wszystkimi pomarańczami, których zapragniecie. Nigdy nie ogołocicie Bożego sadu. Teraz chcę podzielić się z wami na podstawie Pisma Świętego tym, czego nauczyłem się w rezultacie tego doświadczenia. Nastawiłem mój umysł na szukanie tego, co zostało dokonane na krzyżu przez śmierć Jezusa. I chcę wam powiedzieć, że odkrywam tam ciągle coś nowego. Są to bogactwa nie do wyczerpania. Podzielę się z wami tym, co jak wierzę jest kluczem do zrozumienia krzyża. Kluczem jest to, że na krzyżu miała miejsce zarządzona przez Boga zamiana. Całe zło, które sprawiedliwie należało się rodzajowi ludzkiemu, każdemu z nas indywidualnie, zostało wymierzone Jezusowi. Dzięki temu wszystkiemu, to, co dobre i co należało się bezgrzesznemu i posłusznemu Jezusowi, stało się dostępne dla nas, którzy wierzymy. To jest bardzo prosta i podstawowa prawda. I w miarę odkrywania jej stwierdzisz, że zawiera wszystko, czego możesz potrzebować. Chcę powiedzieć to jeszcze prościej. Wszystko zło, które nam się należało, spadło na Jezusa po to, żeby całe dobro należące do Jezusa mogło stać się dostępne dla nas. To była łaska Boża. Nie mogliśmy oczekiwać, że to uczyni. Nawet nie wiedzieliśmy, że miał zamiar to zrobić. Nie mogliśmy zrozumieć, co on robi, ale z jego wolnej, suwerennej, niezmiernej łaski Bóg zorganizował tę zamianę. I więcej, dzięki swoim prorokom Bóg przepowiedział to 500 lat wcześniej, zanim wydarzenia te nastąpiły. Być może główne proroctwo przepowiadające to wydarzenie zostało zawarte w Księdze Izajasza, rozdziale 53. Otwórzmy tę księgę teraz i przeczytajmy niektóre stwierdzenia. Jest tam mowa o bezimiennym słudze Pana. Jego imię nie zostało podane. Lecz apostołowie i autorzy Nowego Testamentu wszyscy byli jednomyślni w zrozumieniu tego, że bezimiennym sługą z Księgi Izajasza, rozdziału 53, był Jezus z Nazaretu. Spojrzymy przez chwilę tylko na jeden werset. Jest to centralny werset ostatnich 27 rozdziałów Księgi Izajasza. I jest to rzeczywiście centralny werset dotyczący zadośćuczynienia. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jezusa dotknął karą za winę, bunt nas wszystkich. Co jest uniwersalną winą ludzkości? Wszyscy nie obrabowaliśmy banku, ani nie dopuściliśmy się cudzołóstwa, czy kradzieży, albo pijaństwa. Jest wiele rzeczy, o których możemy powiedzieć, że ich nie popełniliśmy. Jest jednak rzecz, którą zrobiliśmy wszyscy. Każdy z nas poszedł własną drogą. Określeniem tego jest jedno słowo – bunt. Bunt jest powszechną winą ludzkości. Nie ma znaczenia, jakiej jesteśmy narodowości, jaki mamy kolor skóry, do jakiej rasy należymy. Wszyscy jesteśmy winni buntu. Miłosierdzie Boże polega na tym, że kiedy Jezus zawisł na krzyżu, Pan dotknął go karą za wszelką niegodziwość lub winę, lub nawet bunt nas wszystkich. Słowo w tym wersecie tłumaczone jako wina, nie będziemy cytować go dzisiaj w innych fragmentach Starego Testamentu, ale słowo to w hebrajskim avon znaczy nie tylko winę czy bunt, ale oznacza także wszystkie złe konsekwencje wypływające z winy. Słowo to posiada oba te znaczenia. Tak więc Bóg ukarał Jezusa na krzyżu za winę, bunt i wszystkie złe konsekwencje wynikające z buntu całej ludzkości, po to, abyśmy mogli być wolni od tych złych konsekwencji i mogli przyjąć korzyści wynikające ze sprawiedliwości Jezusa. Omówimy teraz 8, lub jeśli zdążymy 9 aspektów tej zamiany na krzyżu. Chcę, abyście zrozumieli to bardzo wyraźnie. Na określenie zła użyję mojej lewej ręki, zaś na określenie dobra prawej ręki. Zło spadło na Jezusa po to, żeby dobro mogło stać się dostępne dla nas. Spójrzmy teraz na niektóre specyficzne aspekty tej zamiany. Otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 53, wersety 4 i 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. W tym fragmencie widzimy dwie płaszczyzny, duchową i fizyczną. Zajmiemy się najpierw duchową. Jezus został ukarany za nasze występki i naszą niegodziwość. I dlatego, że On został ukarany, nam mogło zostać wybaczone. Mając wybaczone, możemy mieć pokój z Bogiem. Dopóki nie zostanie nam wybaczone, dopóty nie mamy pokoju z Bogiem. Pokój z Bogiem przychodzi tylko przez przebaczenie, ale przebaczenie jest osiągalne tylko dzięki temu, że Jezus wziął na siebie karę za naszą niegodziwość. Chcę powiedzieć to bardzo prosto. Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Chcę, abyście wzięli teraz w czymś udział razem ze mną. Chcę, abyście użyli waszych rąk. Chcę, abyście zaangażowali w tę prawdę całą swoją istotę. Popatrzcie najpierw na mnie, a potem poproszę was o zrobienie tego razem ze mną. Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Teraz powiemy to wszyscy razem, używając lewej ręki na oznaczenie zła, a prawej ręki na oznaczenie dobra. I pamiętajcie, że wasza prawa ręka jest naprzeciwko mojej lewej. Z wyjątkiem tych, którzy stoją za mną. Nie pomylcie się, jesteście gotowi? Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. To jest pierwszy aspekt tej zamiany. W tym samym fragmencie zostało powiedziane: lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Dosłowne tłumaczenie brzmi następująco: zniósł nasze bóle i nasze choroby wziął na siebie. I w konsekwencji Jego ranami jesteśmy co? Uleczeni. Czy jest to oczywiste? Czuję, że musicie to mieć potwierdzone. Nie tracąc z oczu Księgi Izajasza, rozdziału 53, otwórzmy dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Przede wszystkim Ewangelia Mateusza, rozdział 8. To po prostu nieszczęśliwy wypadek przy tłumaczeniu, który pozbawił właściwego znaczenia prawie wszystkie angielskie przekłady Pisma Świętego. W niektórych innych językach przekład jest właściwy. Na przykład tłumaczenia skandynawskie używają słów choroby i bóle. Niemieckie tłumaczenia Lutra używa słów Krankheit i Schmerz, które znaczą chorobę i ból. To niefortunny wypadek sprawił, że miliony angielskojęzycznych chrześcijan zostały w pewien sposób pozbawione objawienia fizycznego aspektu uzdrowienia. Przeczytajmy teraz fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 8, wersety 16 i 17, opisujący początek służby Jezusa. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza proroka mówiącego, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Kogo on cytuje? Proroka Izajasza, rozdział 53, wersety 4 i 5. Widzicie, Mateusz był Żydem, znał hebrajski i był także inspirowany przez Ducha Świętego. Otwórzmy teraz pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Piotr także cytuje z Izajasza 53. List Piotra, rozdział 2, werset 24. Jest ośrodek zdania, ale nam to nie przeszkadza. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, to jest krzyż, abyśmy obumarłszy grzechowi dla sprawiedliwości żyli i Jego sińce uleczyły nas. Grecki czasownik, przetłumaczony tutaj jako uleczyć, jest standardowym słowem używanym w Grece do określenia fizycznego leczenia, od którego pochodzi też słowo oznaczające doktora i nadal posiada takie samo znaczenie we współczesnej Grece. Tak więc jest to całkowicie jasne. Jezus poniósł na krzyż nasze niemoce i choroby i Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. On stał się naszym zastępcą. Użyjmy teraz naszych rąk, lewej i prawej. Ja zrobię to raz, a potem wy powtórzycie za mną. Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Tak, nie trzeba być teologiem, aby to zrozumieć. Właściwie to teologowie prawdopodobnie mieliby z tym trudności. W porządku. Jesteście gotowi? Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Dobrze. To są pierwsze dwa aspekty zamiany. Po pierwsze, Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Po drugie, Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Jeśli przejdziemy do wersetu 10 tego samego rozdziału, znajdziemy dalsze odkrycie tego, co zostało dokonane na krzyżu. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 10. Tak Ci się Panu upodobało zetrzeć, zmiażdżyć Go, Jezusa, i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarę za grzech duszy, życie, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. Zauważcie środkowy fragment. Położywszy ofiarę za grzech duszę swą. Inaczej, a jednak nie zmieniając znaczenia, moglibyśmy przetłumaczyć go następująco. Gdy złoży swoje życie w ofierze. W jakikolwiek sposób to przetłumaczymy, pozostanie jeden niezmienny fakt, że i dusza Jezusa stała się ofiarą za grzechy całej ludzkości. To samo słowo, które jest tłumaczone jako ofiara za grzech lub ofiara za występek, winę, jest w Starym Testamencie tłumaczone jako wina. Powodem tego jest fakt, że zgodnie z prawem dotyczącym ofiary za grzech, opisanym w III Księdze Mojżeszowej, kiedy osoba zgrzeszyła, musiała przynieść ofiarę. Mogła to być owca, kozioł, baran, to mógł być wół. Przyprowadzano zwierzę kapłanowi i wyznawano przed kapłanem popełniony grzech. Kapłan kładł swoje ręce na głowie ofiarowywanego zwierzęcia i symbolicznie przekazywał grzech z człowieka na ofiarę, na zwierzę. Następnie kapłan zabijał zwierzę, a nie człowieka. Innymi słowy, zwierzę ponosiło karę za grzechy człowieka, dlatego że zostało utożsamione z grzechem człowieka. Nowy Testament stwierdza jasno, że w ostateczności owce, kozły czy woły nie mogły zadośćuczynić za ludzki grzech. One były tylko wstępnym, proroczym obrazem Jezusa. Ale dusza Jezusa rzeczywiście stała się ofiarą za grzech, a stając się ofiarą za grzech spowodowała, że Jezus stał się grzechem. Nie tracąc z oczu księgi Izajasza, rozdziału 53, otwórzcie drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Znajdziecie tam Pawłowy opis tego faktu. Ja w miejsce zaimków postawię rzeczowniki, aby stało się to jeszcze wyraźniejsze. On Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Jezusie stali się sprawiedliwością Bożą. Dopóki nie zrozumiemy obrzędu starotestamentowej ofiary, nie potrafimy w pełni ocenić faktu, że Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 21, cytuje Izajasza, rozdział 53, werset 10, położywszy ofiarą za grzech duszę swoją. Kiedy jego dusza została ofiarowana za grzech, stała się grzeszna grzechem całej ludzkości. Nie musi być teologiem, aby dostrzec tę zamianę. Powiem to raz i mam nadzieję, że uda się wam powtórzyć to za mną prawidłowo za pierwszym razem. Jezus został uczyniony grzechem, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością. Jeszcze raz spójrzmy do drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, werset 21, żeby się upewnić, że uchwyciliśmy tę prawdę. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na zamianę. Jezus stał się grzechem naszą grzesznością, abyśmy mogli stać się czyją sprawiedliwością? Jego sprawiedliwością, nie naszą, lecz Jego. W porządku. Powiem to jeszcze raz, a wy powtarzajcie za mną. Jezus stał się grzechem naszą grzesznością, abyśmy mogli stać się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Pojęliście to? Jezus stał się grzechem naszą grzesznością, abyśmy mogli stać się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Czy odetchnęliście z tego powodu z ulgą? Nie musisz zmagać się i dokładać wszelkich starań, ażeby stać się sprawiedliwym. Musisz przyjąć przez wiarę sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Nic poniżej Bożej sprawiedliwości nigdy nie pozwoli wam wejść do nieba. Ale Bóg zapewnił tobie i mnie możliwość, aby stać się sprawiedliwym Bożą sprawiedliwością. Następna zamiana dokonana na krzyżu opisana jest w liście do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Moglibyśmy czytać wiele różnych fragmentów, ale tutaj ujęto jest to najkrócej i najprościej. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zapłatą lub karą za grzech jest śmierć. Kiedy Jezus stał się grzechem za nas, to stało się oczywiste, że będzie musiał zapłacić karę, którą jest śmierć. Tak więc Jezus doświadczył, skosztował śmierci za nas. Nie trzeba być teologiem, żeby się domyślić, że przeciwieństwem śmierci jest życie. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały, co miały? Życie i obfitowały. Tak więc zamiana jest bardzo prosta. Jezus doświadczył śmierci za nas, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego życia. Dobrze. Jesteście gotowi? Jezus doświadczył śmierci za nas, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego życia. Czy dostrzegacie, jak bardzo wyraźne to jest? Jak bardzo logiczne i praktyczne? Proszę zauważyć to, co powiem. Zabrało mi to dobrych parę lat, aby dostrzec te prawdy, o których mówię w Słowie Bożym. Dzielę się z wami w ciągu godziny lub dwóch rzeczami, które mnie zabrały godziny, dnie, tygodnie, miesiące i lata. Mówię zabrały, ale to było błogosławieństwo i przywilej. Następna zamiana jest stwierdzona w liście do Galacjan, rozdział 3, wersety 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Pamiętajcie, że krzyż jest nazwany drzewem, ponieważ w niektórych językach, hebrajski jest jednym, a swahili we wschodniej Afryce drugim, drzewo znaczy zarówno to, które rośnie, jak i to, które zostało ścięte, rozumiecie? Krzyż był ściętym drzewem. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I werset 14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Ilu teologów mamy tutaj, którzy potrafią dostrzec, jakie tutaj występują przeciwieństwa? Czym jest zło? Przekleństwem. Czym jest dobro? Błogosławieństwem. Więc Jezus na krzyżu stał się przekleństwem. Jest powiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 21, wersetach 22 i 23, że każdy, kto został powieszony na drzewie, jest przeklęty. Kiedy Jezus został zawieszony na krzyżu, każdy Żyd, który znał Torę, który znał Stary Testament, rozumiał, że Jezus stał się przekleństwem. On w sposób widoczny był przeklęty. On stał się przekleństwem, abyśmy mogli przyjąć błogosławieństwo. To, o czym teraz mówię, jest dziedziną, w którą Bóg mnie wprowadził na przestrzeni ostatnich 4 czy 5 lat. Ponieważ nie mam czasu na to, aby wejść głębiej w ten temat, chcę tylko polecić wam tę samą książkę, o której wcześniej wspomniałem. Od przekleństwa do błogosławieństwa. To nie byłoby w porządku pozostawić was wiedzących o tym, że zostaliście odkupieni z przekleństwa i że możecie przyjąć błogosławieństwo, bez wskazówek, jak to zrobić. Ta książka jest właśnie o tym. Pozwólcie, że tylko wspomnę o 7 podstawowych oznakach przekleństwa. Większość przekleństw nie dotyczy bezpośrednio jednostek. One dotyczą rodzin lub większości społecznych. Podstawową cechą zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa opisaną w Biblii jest to, że przechodzi z pokolenia na pokolenie, dopóki nie wydarzy się coś, co je odetnie. Tak więc mamy do czynienia z ludźmi, których problemy sięgają setek lat wstecz. Nie wiem, czy są tutaj dzisiaj jacyś Szkoci, nie podnoście rąk, jeśli jesteście. Przekonałem się, że Szkoci byli narodem ludzi przeklinających. Nie w sensie używania mocnych, niewybrednych słów, ale w sensie przeklinania jeden drugiego. W ciągu ostatnich kilku lat Ruth i ja mieliśmy do czynienia z 2 rodzinami, na które wypowiedziano przekleństwa w XVII wieku, a które nadal działały w tych rodzinach. Jedna rodzina mieszkała w Szkocji, a druga w Australii. Tak czy owak, pozwólcie, że na podstawie własnego doświadczenia podam wam, bardzo krótko, 7 podstawowych oznak, które mogą wskazywać, że nad twoim życiem jest przekleństwo. Jeśli mamy do czynienia tylko z jedną z nich, nie twierdzę, że jest to na pewno przekleństwo. Ale jeśli jest ich kilka i jeśli znajduje się je w twojej rodzinie w różnych dziedzinach i powtarzają się w kolejnych pokoleniach, to możesz być prawie pewien, że jest to przekleństwo. Oto one. Przede wszystkim umysłowe i emocjonalne załamanie. Druga, powtarzająca się lub chroniczna choroba, zwłaszcza jeśli jest dziedziczona, ponieważ dziedziczność jest oznaką przekleństwa. Trzecia, powtarzające się poronienia lub połączone z tym choroby kobiece. W naszej służbie dla chorych Ruth i ja doszliśmy do takiego zrozumienia, że z tego rodzaju problemami radzimy sobie po prostu jak z przekleństwem. Czwartą, rozbicie małżeństwa i wyobcowanie członków rodziny. Jeśli w twojej rodzinie powtarza się historia, że małżeństwa rozpadały się i rozchodziły się i to stale się powtarza, Możesz być pewny, że jest przekleństwo nad twoją rodziną. Piąta. Stały brak pieniędzy. Każdy z nas może doznać niedostatku w pewnym czasie. Ale jeśli to jest stale i nigdy nie możemy się od tego uwolnić, to możemy być prawie pewni, że jest to spowodowane przekleństwem. Szósta. To, co jest nazywane skłonnością do wypadków. Jest to obiektywny fakt statystyczny, który firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty za ubezpieczenie. Siódma. Samobójstwa albo nienaturalne śmierci w rodzinie. Nie będziemy się teraz dłużej nad tym zatrzymywać, bo chcę zwrócić szczególną uwagę na to, że istnieje rozwiązanie. Dzięki Bogu, że my, chrześcijanie, nigdy nie musimy skupiać się wyłącznie na problemie. Mamy do czynienia z problemami na tyle, na ile jest to konieczne, aby znaleźć rozwiązanie. Tak więc zajmiemy się teraz jednym z nich. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Wszyscy jesteście dzisiaj teologami. Dobrze, jesteście gotowi? To, co wypowiadacie, nie jest tylko formalnością. Za każdym razem, kiedy to mówicie, Bóg i święci aniołowie i Duch Święty, wszyscy oni rejestrują, co zostaje powiedziane. Pamiętajcie, że Jezus jest arcykapłanem. Czego? Twojego wyznania, oczywiście. Uczynimy wyznanie. Powiemy to razem. Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Następna zamiana dokonana na krzyżu jest w rzeczywistości częścią tej poprzedniej, ale jest ona tak ważna, że potraktuję ją oddzielnie. Jezus poniósł na krzyżu nasze ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Jego bogactwo. To przyszło do mnie jako objawienie wiele lat temu tutaj w Nowej Zelandii. Zostałem zaproszony wraz z moją pierwszą żoną i kiedy przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że chociaż obiecali opłacić nam bilety powrotne ze Stanów Zjednoczonych, nie mają pieniędzy. Ale wszystko było w porządku. Powiedzieli, że mają zamiar zebrać kolektę na ten cel, a mnie poproszono o wygłoszenie kazania na temat dawania. Tak więc miałem dużą motywację. Jeśli dobrze pamiętam, to było w Auckland. Nauczałem na temat pieniędzy wiele razy i napisałem tę książkę, która jest częścią mojego nauczania. Znacie ją, Bóg, Ty i Twoje pieniądze. Tak więc miałem swoje notatki i wygłaszałem kazanie na ten temat, ale wydarzyła się dziwna rzecz. Przechodząc kolejno przez moje notatki, w myślach widziałem Jezusa na krzyżu i widziałem Go takim, jakim naprawdę był, obnażony, zupełnie nagi. I tak jak definiowałem aspekty ubóstwa, zobaczyłem, że każdy z nich dokładnie pasował do Jezusa na krzyżu. Na koniec, w celu zebrania ofiary, ustawiono na podium 4 kartony po jabłkach. Cały tłum ludzi wyszedł do przodu, aby położyć pieniądze lub zobowiązania. Ta jedna kolekta pokryła całkowity koszt wszystkiego. Następnego dnia wraz z Lidią i pastorem w Auckland spotkaliśmy ludzi idących podjąć pieniądze z ich kont bankowych, aby spłacić zobowiązania, które złożyli poprzedniego wieczoru. Nigdy nie widziałem obfitszej ofiary. Ludzie byli, jak nazywa ich Biblia, ochotnymi dawcami. Byli po prostu zarażeni gorączką dawania. Teraz podzielę się z wami objawieniem, które otrzymałem. Najpierw otwórzmy Nowy Testament. Drugi list do Koryntian, rozdział 8, werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni byli. Nie musicie być teologami, żeby zobaczyć przeciwieństwa. Co jest rzeczą złą? Ubóstwo. Co jest dobrą rzeczą? Bogactwo. Pozytywną stronę tej zamiany znajdziemy w drugim liście do Koryntian, rozdziale 9, wersecie 8. co z Rut już zacytowaliśmy wcześniej. Za każdym razem, kiedy to robimy, czuję się lepiej. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Zobaczcie, czy jest jakakolwiek dziedzina nieobjęta tą obietnicą. Władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski. To nie jest jakaś łaska, ale wszelka łaska. Abyśmy zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Taki jest poziom Bożego zabezpieczenia dla Jego ludzi, możliwy do osiągnięcia przez zastępczą ofiarę Jezusa na krzyżu. On stał się biednym, abyśmy mogli mieć udział, wolę powiedzieć hojnie łożyć, ponieważ nie sądzę, aby to było biblijne, że każdy chrześcijanin będzie posiadał duże konto bankowe lub będzie jeździł Rolls Royce'em. Ale wierzę, że jest Bożą wolą, aby każdy chrześcijanin miał zaspokojone swoje potrzeby na tyle, aby mógł jeszcze dać innym, ponieważ większym błogosławieństwem jest dawanie niż otrzymywanie. A skoro Bóg nie chce, aby którekolwiek z Jego dzieci żyło na niższym poziomie błogosławieństwa, dlatego zapewnia obfitość, abyśmy mogli posiadać więcej w celu dzielenia się z innymi. Niektórzy ludzie opisują Jezusa w Jego ziemskiej służbie jako biednego kaznodzieje, chodzącego w łachmanach i szukającego jałmużny. Nie sądzę, aby to było prawdą. Nie myślę, żeby Jezus był biedny. Był ubrany jak normalny człowiek w tamtych czasach i miał bardzo elegancko utkaną w całości suknię, która miała taką wartość, że żołnierze pod krzyżem nie chcieli jej dzielić i rzucili o nią losy. Mówię tylko tyle, że Jezus nie nosił przy sobie większej gotówki. Używał tylko karty kredytowej swojego ojca. I ona była zawsze honorowana. Myślę, że każdy człowiek, który jest w stanie nakarmić dosyta na pustyni 5000 mężczyzn oraz kobiety i dzieci, nie jest biedny. Przyszedł czas, kiedy zapytano go o podatki. Nie wysłał Piotra do banku. Posłał go do Jeziora Galilejskiego. Najważniejsze, że pieniędzy nadeszły, a skąd to za różnica? W czasie ostatniej wieczerzy Jezus zapytał uczniów, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to? Niczego. Jest wielu misjonarzy, którzy mają obfite fundusze i są wyposażeni w samochody i domy, a którym brakuje wielu rzeczy. Ale tym pierwszym apostołom nie brakowało niczego, bowiem byli zaopatrzeni w Bożą obfitość. Otwórzmy teraz na chwilę rozdział mówiący o przekleństwach. Który to jest? Ilu z was wie, w której księdze Biblii znajduje się rozdział o przekleństwie? Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 28. Ten rozdział traktuje o błogosławieństwie i przekleństwie. Zawiera 68 wersetów. To długi rozdział. Pierwsze 14 wersetów to błogosławieństwa, zaś pozostałe 54 to przekleństwa. I jeśli miałbyś wątpliwość, co to jest przekleństwo, to przeczytaj te 54 wersety. Być może odkryjesz, że jako chrześcijanin cierpisz pod przekleństwem, podczas gdy powinieneś cieszyć się błogosławieństwem. Prawie w środku tego rozdziału znajdują się dwa wersety z listy przekleństw. I proszę, zauważcie, że one naprawdę są przekleństwem. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 28, wersety 47 i 48. Za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, taka jest Boża wola. Ale alternatywą dla niewierzących i nieposłusznych stanowi: będzie służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego. Weźmy te cztery rzeczy. Głód, pragnienie, nagość, niedostatek. Jak to nazwać jednym słowem? Ubóstwo. Tak, zupełne ubóstwo. Nie można być bardziej ubogim, niż będąc głodnym, spragnionym, nagim i cierpiącym niedostatek. Wyobraźcie sobie przez chwilę Jezusa na krzyżu. Był głodny, nie jadł przez 24 godziny. Był spragniony. Jednym z jego ostatnich słów było pragnę. Był nagi, rozebrany z jego szat i sukni. I potrzebował wszystkiego. Nie posiadał najmniejszej rzeczy. Kiedy przyszedł czas, aby go pochować, został pochowany w pożyczonej szacie i pożyczonym grobie. Dlaczego? Ponieważ przyjął na siebie całe przekleństwo ubóstwa. Abyśmy mogli mieć co? Obfitość. Właśnie tak. Widzicie tę zamianę? Powiedzmy to. Ja powiem raz, a potem wy powtórzycie za mną. Jezus cierpiał ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Jego obfitość. Jezus poniósł nasze ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Jego obfitość. Cieszcie się, to dobra wiadomość. Mówię do wierzących, że być szczęśliwym chrześcijaninem to nie grzech. Szybko omówimy dwa następne aspekty. Nasz czas zaczyna uciekać i chciałbym resztę czasu pomieścić w jednej minucie. Powiem to tak. Jezus cierpiał naszą hańbę, wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach 35 i 36, znajdziecie opis ukrzyżowania. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 35 i 36. A gdy przybili go do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Zdjęli z niego całe odzienie. Ubiór mężczyzny w tamtych czasach składał się z czterech części. Było czterech żołnierzy. Każdy z nich zabrał jedną część. Następnie rzucali losy o szatę, która była w całości utkana. Po czym usiedli i pilnowali go tam. Werset 36. Chciałbym to powiedzieć w sposób bardzo dyskretny. Jezus był wystawiony nago na oczach wszystkich, którzy przechodzili obok. Został zhańbiony. Interesującą rzeczą, którą możecie zauważyć w opisach Ewangelii, jest to, że kobiety, które przyszły za Nim, zatrzymały się w pewnej odległości. Jedyną kobietą, którą podeszła bliżej, była Jego matka. Biblia jest bardzo dyskretna. On znosił nasz wstyd i hańbę. Co jest tego przeciwieństwem? Otwórzmy ponownie list do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, to jest Bóg Ojciec, sprawcy ich zbawienia, to jest Jezusa, uczynił doskonałym przez cierpienia. Jaki był Boży cel? Przywieźć wielu synów do czego? Do chwały. Jak to było możliwe? Dzięki temu, że Jezus poniósł nasz wstyd, możemy dzielić Jego chwałę. W mojej służbie poradnictwa duchowego odkryłem, że jednym z najgłębszych zranień ludzkiego serca jest wstyd. Jest wiele różnych przyczyn, ale jednym bardzo powszechnym powodem w naszej współczesnej kulturze jest seksualne wykorzystywanie dzieci. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że co czwarte dziecko jest w ten sposób wykorzystywane. To pozostawia zadrę i wstyd. Ale dzięki Bogu, że to nie musi się kończyć na problemie. Posiadamy rozwiązanie. Pomogłem wielu ludziom. Jezus cierpiał za ciebie wstyd i hańbę, abyś ty mógł dzielić Jego chwałę. Możecie spotkać ludzi. Nie patrzę na nikogo, chcę być bardzo ostrożny. Ale zobaczycie niektórych ludzi, którzy podczas modlitwy nigdy nie podnoszą swojej twarzy do Boga. Zawsze trzymają swoją głowę pochyloną, właśnie tak. Zwykle problemem jest wstyd. Kiedy człowiek zostaje uwolniony, to tak jak powiedział Job, podnosi swoją twarz bez skazy, do góry, do Boga. Bardzo często nie jesteśmy świadomi niewidzialnych więzów, które nas ograniczają, ale uwolnienie z wszystkich więzów jest zapewnione poprzez krzyż. Tak więc uczynimy zamianę. Myślę, że możecie zrobić to tym razem bez popychania z mojej strony. Jesteście grupą wspaniałych ludzi. Jezus nosił nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. Dziękuję. Omówimy jeszcze jedną zamianę i będziemy kończyć. To nie jest koniec listy, ale na dzisiaj to będzie już koniec. Ostateczna zamiana nastąpiła pomiędzy odrzuceniem a akceptacją. W tym wypadku również na podstawie doświadczenia wynikającego z usługiwania ludziom doszedłem do wniosku, że odrzucenie jest najgłębszą raną, jaką ludzkie serce może odnieść. Cechą charakterystyczną odrzucenia jest to, że tacy ludzie zawsze czują się jakby na zewnątrz, zaglądający tylko do środka. Inni mogą wejść, ale nie ja. Innym znakiem odrzucenia jest niezdolność do okazywania miłości. Jan mówi, że kochamy Boga, ponieważ On pierwszy nas ukochał. Uważam, że nie potrafimy wyrazić miłości, jeśli nigdy nie okazywano jej wobec nas. Aby uzdolnić człowieka do wyrażania miłości, musi on wpierw doświadczyć jej sam. Najpowszechniejszą przyczyną, dla której tak wielu ludzi w naszej współczesnej cywilizacji nosi rany odrzucenia, jest postawa i zachowanie rodziców wobec swoich dzieci. Przede wszystkim, jeśli kobieta jest w ciąży i jest rozgoryczona, że nosi małe nowe życie w swoim łonie i mówi rzeczy takie jak: żałuję, że mam następne dziecko, to małe życie w łonie matki czuje odrzucenie i często takie dziecko rodzi się już z duchem odrzucenia. Miałem z tym do czynienia w wielu przypadkach. A kiedy dziecko się rodzi, pierwszym pragnieniem zaszczepionym w nim przez Boga jest pragnienie gorącej, stałej miłości wyrażanej przez rodziców. Przede wszystkim miłości ojcowskiej. Doszedłem do wniosku, że to miłość ojcowska, gorąca i okazywana stale, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Och, być trzymany w mocnych ramionach tatusia i tulić się do jego piersi. Ale w naszej współczesnej kulturze, myślę, że w Stanach Zjednoczonych stanowi to około 50%, dzieci nigdy tego nie otrzymują. Idą przez życie z wewnętrzną raną odrzucenia. Och, jak bardzo dziękuję Bogu, że istnieje rozwiązanie. Pozwólcie, że opowiem Wam małą historię. Parę lat temu byłem na obozie w USA. Właśnie miałem przemawiać i pośpiesznie przemierzałem obóz. Byłem już prawie spóźniony, więc szedłem bardzo szybko. Pewna kobieta szła równie szybko, tyle tylko, że w przeciwnym kierunku i wpadliśmy na siebie. Po chwili, gdy już doszliśmy do siebie, ona powiedziała: Panie Prince, modliłam się, żebyśmy się spotkali, jeśli Bóg chce, abym z Panem porozmawiała. No cóż, powiedziałam, spotkaliśmy się, ale mogę Pani dać tylko 2 minuty, bowiem czeka na mnie audytorium. Tak więc proszę mi powiedzieć, jaki jest Pani problem. Mówiła przez około minutę, a pewnie mogłaby przez następnych 20. Powiedziałam więc, że nie ma więcej czasu, ale myślę, że rozumie mi problem i chcę, żeby pomodliła się ze mną. Nie miałem w myślach dokładnie tego, o co chciałem się modlić. Nie powiedziałem jej, o co będę się modlił, ale modliłem się jakoś tak: Boże, dziękuję Ci, że jesteś moim ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem. Ty naprawdę mnie kochasz. Nie jestem odrzucona, nie jestem niechciana. Jestem członkiem Bożej rodziny, najlepszej rodziny we wszechświecie. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś moim ojcem, a ja Twoim dzieckiem. Ty kochasz mnie, a ja Ciebie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci, Boże. Następnie powiedziałam: do widzenia. W miesiąc później otrzymałem od tej kobiety list. Opisywała sytuację, w której się spotkaliśmy i o tym, że była pewna, iż ja wiedziałam, kim ona była. Oto co napisała. Chcę tylko powiedzieć Panu, Panie Prince, że ta prosta modlitwa, którą modliłam się z Panem, całkowicie zmieniła moje życie. Co się wydarzyło? Przeszła od odrzucenia do akceptacji. Zdała sobie sprawę z tego, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Słuchajcie, jeśli wasi rodzice zawiedli, to jest wiele rzeczy w przeszłości, których nie możecie zmienić. Ale wasza relacja, więź z Bogiem, jest zagwarantowana. Spójrzcie na ten oto obraz Jezusa, który jest ostatnim w dzisiejszych rozważaniach. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 45 do 51. A od 6 godziny, to jest 12 w południe, do godziny 9, to jest 15, ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Widzicie, Jezus nie umarł na skutek fizycznego ukrzyżowania. Kiedy Piłat usłyszał, że już nie żyje, był zdziwiony, bo normalnie powinien był żyć około 2 godziny dłużej, na skutek czego umarł. Złamanego serca. Co złamało jego serce? Odrzucenie. Przez kogo? Przez Ojca. Po raz pierwszy w historii wszechświata Syn Boży wołał do Ojca, a Ojciec nie odpowiedział. Zakrył uszy i odwrócił oczy. Dlaczego? Ponieważ Jezus stał się grzechem za nas i Bóg nie mógł patrzeć na grzech bez odrazy. Jezus wycierpiał nasze odrzucenie i natychmiast oddał swojego ducha. Chwilę potem zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Była niezwykle gruba. Istota ludzka nie mogłaby jej rozerwać nawet od dołu, a rozerwała się z góry na dół. Było to potwierdzeniem Bożej ingerencji. Ta zasłona oddzielała nieświętego człowieka od świętego Boga. I kiedy Jezus cierpiał nasze odrzucenie, Bóg obdarował nas przyjęciem jako swoje dzieci. Otwórzmy na chwilę list do Efezjan, rozdział 1, wersety od 3 do 6. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Na czym polega zamiana? Sprawdźmy, czy poradzicie sobie bez mojej pomocy. Jezus zniósł nasze odrzucenie, abyśmy zostali przyjęci w Nim. Wspaniale. Uczyńmy to jeszcze raz. Jezus zniósł nasze odrzucenie, abyśmy zostali przyjęci w Nim. Pozwólcie, że bardzo szybko wymienię wszystkie 8 aspektów zamiany, o których mówiliśmy. Będę to robił, pokazując rękami. Powiem wam, co będę robił, a potem wy drugi raz powtórzycie to za mną. Nie zwlekajmy, czas ucieka. Jezus został ukarany, aby nam zostało przebaczone. Słuchajcie, tym razem chcę, abyście robili to bardzo osobiście. Nie mówcie my, mówcie ja. Jezus został ukarany, aby mnie zostało przebaczone. Jezus był zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Jezus stał się grzechem moją grzesznością, abym ja mógł zostać usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. Jezus umarł moją śmiercią, abym ja mógł dzielić Jego życie. Jezus stał się przekleństwem za mnie, abym ja mógł otrzymać błogosławieństwo. Jezus cierpiał moje ubóstwo, abym mógł dzielić Jego obfitość. Jezus zniósł moją hańbę, abym mógł mieć udział w Jego chwale. Jezus cierpiał moje odrzucenie, abym mógł otrzymać Jego przyjęcie. Jeśli naprawdę wierzymy w to, o czym wiemy, co musimy uczynić? Musimy dziękować Bogu. Nic innego nie możemy zrobić. Dziękujmy Mu przez chwilę. Dziękujmy Mu w wolności. Dziękowanie jest najlepszym wyrażeniem wiary. Dziękujcie Mu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Uwielbiamy Twoje cudowne imię. Wierzymy Ci, Panie. Niech będzie błogosławione Twoje święte imię, Panie Jezu. Ty uczyniłeś to wszystko dla nas i chcemy Ci dziękować za to dzisiaj. Uwielbiamy Twoje wspaniałe imię. Jeśli jest tutaj ktoś dzisiaj wieczorem, kto nigdy osobiście nie podziękował Jezusowi za to, co uczynił dla Ciebie, że umarł za Ciebie, że został uczyniony za Ciebie grzechem, abyś był usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością, że nosił Twoje odrzucenie, aby został przyjęty w Nim. Chcielibyśmy dać Ci w tych ostatnich chwilach spotkania możliwość podjęcia decyzji potwierdzającej. Mówię o ludziach, którzy w gruncie rzeczy nigdy nie przyjęli zadośćuczynienia za grzechy, które w ich imieniu wykonał Jezus, przynosząc ich duszy życie wieczne. Dzisiaj wieczorem zostało wam to przedstawione i wymalowane przed waszymi oczami przez Słowo Boże. Duch Święty ponagla ci, abyś powiedział: pragnę tego. Chcę być pewny, że to posiadam. Nie chcę opuścić tego miejsca w niepewności czy zamieszaniu. To takie proste. Jeśli chcesz uporządkować te sprawy z Bogiem, poproszę Cię o zrobienie jednej bardzo prostej rzeczy. Wstań tam, gdzie jesteś w tej chwili, a ja poprowadzę Cię w bardzo prostej modlitwie, dzięki której otrzymasz to wszystko. Nie czekaj, ponieważ nie możemy przeciągać tego nabożeństwa dłużej. Możesz zaspokoić swoje potrzeby przez osobiste potwierdzenie przyjęcia zastępczej ofiary Jezusa. Jezus powiedział: tego, który wyzna mnie, ja wyznam przed Ojcem. Tak więc jeśli chcesz uczynić to wyznanie dzisiaj wieczorem, nie rozglądaj się. Teraz Bóg zajmuje się tobą. Wstań tam, gdzie jesteś, nie wstydź się. Wstań i powiedz: Boże, chcę tego dziś wieczorem. Gdziekolwiek jesteś, będziemy się modlić o Ciebie. Chwała Panu. Niech Pan błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi. Być może nie dostrzegam wszystkich. Tam na balkonie stoi 4 mężczyzn. Niech Bóg Cię błogosławi, niewiasto. Proszę, nie siadaj. Proszę jeszcze chwilę stać. Będziemy modlić się o Was. Wierzę, że jest więcej chętnych. Nie obawiaj się. Chwała Panu. Jeśli kogoś nie zauważyłem, proszę, nie bądź zakłopotany. To, co mnie zdumiewa dzisiaj wieczorem, to duża liczba mężczyzn wśród tych, którzy powstali. Amen. Jeśli kogoś nie zauważyłem, to nie problem. Bóg Cię widzi. Czy jeszcze ktoś chciałby powstać? Być może całe życie chodziłeś do kościoła, lecz nigdy dotąd nie podjąłeś decyzji o przyjęciu ofiary Jezusa. Widzę, że jeszcze ktoś powstał. Niech Cię Bóg błogosławi. Nie przedłużajmy tego nabożeństwa. Nie wywieramy presji na Ciebie. Chcemy tylko pomóc. Jeszcze jest ktoś, kto powinien wstać. Boże, modlimy się w imieniu Jezusa. Uwalniamy tych, którzy związani są strachem. Uwalniamy ich w imieniu Jezusa. Niech Cię Bóg błogosławi. Proszę nie siadać. Proszę się nie wstydzić. Niech Pana Bóg błogosławi. Jeśli teraz będziemy zbyt zawstydzeni, aby powstać, pewnego dnia staniemy przed Panem i wtedy dopiero będziemy zakłopotani. Wy, chrześcijanie, trwajcie w modlitwie i bądźcie cierpliwi, to nie potrwa już długo. Czuję, że znajdują się tutaj dwie młode osoby, chłopcy lub dziewczyny. Nawet jeszcze nie nastolatki. Wiem, że to wielka sprawa, powstać przed tymi wszystkimi dorosłymi. Lecz jeśli Bóg Cię ponagla, po prostu zrób to. W porządku. Wy, którzy stoicie, chcę, abyście powtarzali za mną tę modlitwę. Będziecie modlić się do Jezusa Chrystusa, a nie brata Prince'a. Chcę, abyście mówili na tyle głośno, aby słyszeć samych siebie. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, jedyną drogą do Boga, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Dziękuję za to, co uczyniłeś dla mnie. I teraz przyjmuję to przez wiarę. Przyjmuję Cię, Jezu, jako Zbawiciela i wyznaję Cię Panem. Przyjmij mnie teraz i uczyń mnie dzieckiem Bożym. Proszę o to w imieniu Jezusa. Podziękujmy wszyscy Bogu. Był to wykład Dereka Prince'a pod tytułem Zamiana na krzyżu, wygłoszony w Kościele Chrystusowym w Nowej Zelandii.